Witam Państwa, Lech Pilarski. Nadal w debacie obecne są wybory. Koalicja rządowa prze do głosowania korespondencyjnego. Opozycja jest przeciwna temu pomysłowi. Czy o terminie wyborów przesądzi weto porozumienia? Czym to może grozić dla rządu? Czy może dojść do zmiany na funkcji marszałka Sejmu? Czy rozmowy, porozumienie, opozycja mogą doprowadzić do zmiany terminu wyborów? A co z buntem samorządowców, którzy nie chcą udostępniać spisów wyborców? Czy to już anarchia? Czy możliwy jest jednak kompromis? A jeśli tak, to jaki? O tym dzisiaj w programie. Zapraszam. A na naszych łączach internetowych posłowie Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Piotr Kusznieruk, szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej na Podlasiu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom.
Jesteśmy zatem w komplecie. Pytanie najpierw do przedstawiciela koalicji rządowej, Adama Andruszkiewicza. Czy te wybory 10 to już pewne? Doprowadzicie do zmian w prawie i do podtrzymania tego terminu?
Panie redaktorze, my oczywiście pracujemy w takim trybie, aby wybory odbyły się w maju, tak jak mówiliśmy. Czy to będzie konkretnie 10, czy też inny termin? Ja myślę, że to jeszcze wszystko, te decyzje są przed nami. Wiemy doskonale o tym, że trwają rozmowy wewnątrz również. No i zobaczymy. No my chcemy zrobić wszystko, aby wybory odbyły się zgodnie z terminem konstytucyjnym, tak jak zostały ogłoszone przez panią marszałek. Naszym zdaniem należy te wybory przeprowadzić jak najszybciej, tak abyśmy po prostu skupili się na tym, jak wychodzić z pandemii, jak ograniczać kryzys ekonomiczny, a nie pozostali w takiej permanentnej kampanii wyborczej i przepykankach partyjnych przez następne wiele miesięcy, czy nawet być może dłużej.
Pytanie do pana Krzysztofa Truskolaskiego, Koalicja Obywatelska, opozycja przeciwko. Odsunąć na inny termin.
Oczywiście, nie powinniśmy się teraz zajmować wyborami, tylko powinniśmy się zajmować bezpieczeństwem zdrowotnym i ekonomicznym Polaków. To są teraz priorytety. Nie patrzmy na kampanię wyborczą, nie patrzmy na te wybory, odłóżmy je w czasie. Są takie możliwości, ponieważ możemy wprowadzić stan klęski żywiołowej, dokładnie pan premier może wprowadzić, a taki stan tak naprawdę mamy. Jeszcze niedawno nie można było w ogóle z domu wychodzić, ani do lasu, ani do parku. Teraz te obostrzenia delikatnie się zmniejszyły. Ale niestety te obostrzenia zmniejszyły się tylko pod względem rekreacyjnym, a nie ekonomicznym. Dlatego nie zajmujmy się wyborami, zajmujmy się zdrowiem, życiem, ale również bezpieczeństwem ekonomicznym Polaków. To są teraz priorytety i te priorytety niesie opozycja i wybory nie są po prostu najważniejsze. Powinniśmy wybory przeprowadzić wtedy, kiedy będą do tego warunki. Teraz takich warunków nie ma.
Ja mam prośbę do któregoś z panów, bo tam w tle słyszymy różne roboty, żeby ekipę odesłać zupełnie na bok, bo trochę nam to przeszkadza w rozmowie. To za chwilę. Pytanie do pana posła Truskolaskiego. Czy wasze podtrzymywanie przesunięcia terminu wyborów nie jest związane z niskimi notowaniami kandydatki Koalicji
Panie
Obywatelskiej?
Redaktorze, my od końca lutego mówimy o tym, od początku pandemii, czyli od połowy marca mówimy o tym, od początku pandemii w Polsce, że te wybory nie powinny odbyć się 10 maja. Chciałbym przypomnieć, że wtedy sondaże pokazywały, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest na drugim miejscu. Teraz te sondaże nie mają większego znaczenia, bo nie ma kampanii wyborczej. Czy pan, panie redaktorze, czy państwo widzieli, żeby którykolwiek z kandydatów prowadził kampanię? Ja widziałem oczywiście pana prezydenta, który jeździł czy do Pogodowia, czy odwiedzał jakiś szpital, ale tej kampanii nie ma. Żaden z kandydatów opozycyjnych kampanii nie prowadzi, bo kampanii nie da się prowadzić. No,
chociaż ze zdziwieniem wczoraj obejrzałem w telewizji bezpłatne materiały wyborcze niektórych komitetów wyborczych i to mnie troszeczkę zdziwiło. Pytanie do pana Piotra Kusznieruka. SLD, czy w ogóle Nowa Lewica jest przeciwko jakimkolwiek zmianom w Konstytucji i odsunięciem wyborów?
Jesteśmy przeciwko zmianom w Konstytucji, natomiast ja chciałem Państwu przypomnieć i powiedzieć, że my mylimy termin wyborów, pojęcie wyborów z pojęciem głosowania. Otóż Prawo i Sprawiedliwość i koalicja rządząca dąży do przeprowadzenia głosowania. Wyborów w czasie pandemii nie da się przeprowadzić, dlatego że nie odbywała się normalna kampania wyborcza, nie odbywały się normalne spotkania z wyborcami, nie następowała normalna wymiana poglądów, gdzie niegdzie pojawiają się pojedyncze materiały wyborcze. W związku z tym obywatele, Polki i Polacy nie mogą podjąć właściwej decyzji wyborczej.
Ale czy to nie wynika również z decyzji komitetów wyborczych czy partii politycznych? Bo przecież skoro rzeczywistość przeszła do internetu, to równie dobrze można było kampanię wyborczą prowadzić w internecie.
Ja powiem w ten sposób, to znaczy kampania wyborcza może i ma prawo i kandydaci mają obowiązek tą kampanię wyborczą prowadzić wszędzie. Jednym z podstawowych i najbardziej skutecznych narzędzi to są, że tak powiem, spotkania bezpośrednie. Tych spotkań bezpośrednich nie było, ich nie można było...
No siłą rzeczy nie mogły być, ale jeśli sobie przypomnimy wybory amerykańskie, to w momencie, kiedy zwyciężał Barack Obama, to przecież wszyscy eksperci wskazywali, że miał znakomitą kampanię w internecie i w mediach społecznościowych. Ale... To skoro tam można było, to dlaczego nie u nas?
Ja powiem w ten sposób, dlatego że polskie społeczeństwo nie jest tak dobrze przygotowane, jeśli chodzi o media elektroniczne, jak społeczeństwo amerykańskie. Myślę, że może następne kampanie będą rozgrywały się głównie w mediach elektronicznych. U nas najmłodsza
część... nie, bo to by znaczyło, że koronawirus nadal panuje.
Ale proszę też zwrócić uwagę, że w przypadku wyborów aktualnych Donalda...
Mamy problemy łącznościowe.
Wszyscy mówią, że kampania wyborcza Donalda Trumpa robiona głównie w mediach społecznościowych była podsterowywana przez, że tak powiem, inne fronty, między innymi front rosyjski. Nie chcemy tych wątpliwości. Kampania powinna być prowadzona bezpośrednio i wybory powinny być realizowane zgodnie z konstytucją. Tych wyborów nie ma. To, że na finał wyborów Prawo i Sprawiedliwość, jak i Zjednoczona Prawica próbuje doprowadzić do głosowania przy nieistniejącej kampanii wyborczej, to w moim przekonaniu już jest naruszeniem konstytucji i naruszeniem złamania prawa wyborczego. To, że w drodze rozsądku poszczególne komitety wyborcze dokonywały racjonalnych samoograniczeń dla zdrowia swoich obywateli, nie narażania wyborców, to jest inna sprawa, a możliwość prowadzenia prawidłowej kampanii wyborczej to jest inna sprawa. To, co poseł Truskolaski powiedział, funkcjonujemy w trakcie stanu wyjątkowego. Ten stan wyjątkowy powinien być ogłoszony i w ramach tego stanu wyjątkowego niestety nie można było...
Prosiłbym o kropkę. Teraz poproszę o komentarz posła Prawa i Sprawiedliwości Adama Andruszkiewicza.
No, szanowni państwo, no myślę, że tutaj panowie sami sobie zaprzeczają, dlatego że oczywiście, że stanowisko opozycji wynika przede wszystkim ze słabych sondaży dzisiaj. Nie miejmy złudzeń, nie znając Platformy Obywatelską, zwłaszcza, że to jest sceniczna partia po prostu, która wie, jak działa polityka. I gdyby Platforma miała dobre sondaże, to dążyłaby do wyborów za wszelką cenę. Taka jest świadomość nasza i myślę, że wszystkich Polaków. Z tego też wynika, że dzisiaj pani Kidawa-Błońska już balansuje na tak zwanym progu wyborczym 5% w Polsce, no spada nawet poniżej 5%. To jest chyba najniższym historycznie wynikiem w sondaży jakikolwiek kandydata Platformy na jakikolwiek urząd. No i teraz pan nic nie chce zrobić wszystko, żeby tych wyborów nie było. No ad vocem do pana Kuczniruka, no to właśnie po pierwsze nie mamy stanu wyjątkowego w Polsce, nie chcemy wprowadzać również za wszelką cenę stanu wyjątkowego, czy to stanu zwyczajnego, czy klęski żywiołowej, dlatego że to powoduje później możliwość pozywania Skarbu Państwa przez firmy, również zagraniczne, na horrendalne kwoty. Natomiast zgodnie z konstytucją, bo tutaj pan również się na nią powoływał, no właśnie wybory są ogłoszone w maju tego roku. Więc de facto nie wykonanie wyborów, tak, nie zrobienie od tak po prostu wyborów, będzie złamaniem tej konstytucji. Aczkolwiek też odwoływanie się do tego, że nie ma kampanii wyborczej, że tylko pan prezydent Andrzej Duda podobno prowadzi taką kampanię. Pan prezydent Andrzej Duda przede wszystkim wykonuje dzisiaj obowiązki pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No trudno, żeby się schował dzisiaj w Belwederze czy też w Pałacu Prezydenckim, z niego nie wychodzi. No ma obowiązek tę swoją pracę wykonywać. To jest jego zadanie na co dzień, służba dla obywateli. Natomiast no ja zauważyłem, że pani Kidawa jest obecna również między innymi na billboardach w Polsce. a także wychodzi na różnego rodzaju briefingi prasowe z panem Borysem Budką, gdzie pan Borys Budka mówi pani Kidawie, co mu odpowiadać. Więc proszę też nie uprawiać demagogii, że nie ma kampanii wyborczej w stronie opozycji płonnej.
Czy można było, to pytanie i do posła Truskolaskiego, i do pana Piotra Kusznieruka, czy można było w ogóle na początku pandemii, czyli 4 marca, początek marca był wtedy, w ogóle spotkać się, omówić zasady i jednak przeprowadzić tę kampanię mimo tych ograniczeń koronawirusowych? Czy fakt, że nie było takiej rozmowy, nie uzgodniono sposobów funkcjonowania w czasach pandemii, nie wpływa teraz na tę nerwowość po jednej i po drugiej stronie? Krzysztof Truskolaski.
Panie redaktorze, ale no, pandemia jest sytuacją wyjątkową. Jak wiemy, nikt na świecie nie spodziewał się tego, że skala koronawirusa będzie tak duża, więc no, ciężko było się spotkać i porozmawiać o tym. No, porozmawiajmy o tym, o wyborach, a zdrowie Polaków to na spokojnie. Panie
nie,
no,
zdrowie Polaków
jest zdrowie
mogło,
Polaków.
I zdrowie Polaków mogło być
dlatego ja
toczone,
się kandydaci mogliby się
czy
spotkać,
dyskutowane
ale aby
osobno.
Porozmawiać o tym, jak walczyć ze skutkami pandemii. Teraz ta pandemia nadal się rozwija. Szanowni Państwo, pan minister Szumowski, minister zdrowia, niejednokrotnie powtarzał, że będziemy robić 20 tysięcy testów dziennie. Wczoraj zrobiliśmy około 12 tysięcy, przedwczoraj około 14, więc do tych 20 jest jeszcze daleko. Dlaczego?
No ale tu wytłumaczmy pana ministra, jeśli można, panie pośle.
Dlaczego zrobimy tak mało? Panie ministrze, dlaczego
panie pośle, jeśli można,
spada?
Małe wytłumaczenie, jeśli można użyć tego argumentu, bo rozmawiałem z wieloma ekspertami, o testach decydują lekarze. Jeśli nie wprowadzimy badań przesiewowych, no to nie można zakładać, że koniecznie musimy wykonać 20 tysięcy testów dziennie, bo one wynikają ze wskazań medycznych. No, troszeczkę...
Tak, panie redaktorze, no ale...
Nie do końca trafione.
Panie redaktorze, ale z tego co wiem, wiele osób w Polsce czeka na te testy i one nie są wykonywane. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego dzisiaj wystosowałem też interpelację, ale nie będę o tym tutaj mówił. Szanowni Państwo, najważniejsze jest teraz, aby zapewnić Polakom bezpieczeństwo zdrowotne i ekonomiczne. Nie rozmawiajmy o wyborach. Wybory są teraz drugorzędne. Ludzie bankrutują, ludzie tracą pracę i tym się zajmijmy, panie ministrze.
Pan Piotr Kusznieruk.
Ja chciałem powiedzieć, że nawet Prawo i Sprawiedliwość nie ma jak gdyby konkretnej koncepcji. Otóż konstytucja nie przewiduje przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. W związku z tym koncepcje, jakie pokazuje nam Prawo i Sprawiedliwość, co chwila się zmieniają. Oprócz samego sposobu kampanii, o którym wspomniałem we wcześniejszej wypowiedzi, w sposób ewidentny widać, że głosowanie korespondencyjne, głosowanie poprzez Pocztę Polską, udostępnianie, tak jak dzisiaj się dowiedziałem, pakietów bezadresowych do prowadzenia głosowania, nie umożliwiają przeprowadzenia normalnego głosowania. To, że inne kraje w sprawach mniej ważnych podejmowały decyzje na zasadzie głosowania korespondencyjnego, no to zachowajmy pewną godność urzędu i godność urzędu prezydenta i doprowadźmy do normalnego głosowania i normalnej kampanii wyborczej. W samym Prawie i Sprawiedliwości koncepcje się zmieniają. Najpierw to głosowanie ma być robione normalnie i kampania ma być robiona normalnie. Potem kampanii się nie daje robić. Tak w skrócie skracam. Potem jak już się kampanii nie daje robić, okazuje się, że przeprowadzenie głosowania w trybie normalnym pójścia do urny jest niemożliwe, bo naraża społeczeństwo na pogłębienie stanu epidemiologicznego. Potem wprowadzamy koncepcję, że będzie to robiła Poczta Polska. Potem eliminujemy z tego całego układu Państwową Komisję Wyborczą. Teraz okazuje się, że Poczta Polska nie ma odpowiednich danych i uprawnień. W związku z tym wzywa samorządy do przekazywania danych, mimo że tych danych nie może dostać, bo nie ma takich uprawnień. Minister Sasin powołuje się na nieistniejącą ustawę po to, żeby od samorządów wyrwać dane osobowe swoich obywateli, a na koniec dowiaduje się, że karty do głosowania będą chodziły na poczcie jako korespondencja bezadresowa. Czyli taka mniej więcej ulotka. Więc to, co się dzieje w ostatnim czasie przy pomocy średnio skutecznie działającego państwa, bo państwo działa w trybie awaryjnym, nie może być traktowane jako normalny sposób przeprowadzenia wyborów. I ja bym jednak na to w sposób ewidentny zwracał uwagę, że tego nie można po prostu pomijać.
Kropka. I prosimy Adam Andruszkiewicz.
Szanowni Państwo, my oczywiście no tutaj zgadzam się z naszym przedmówcą, że dzisiaj działamy w trybie awaryjnym, jak wszystkie państwa dzisiaj w zasadzie działają dość takim troszeczkę trybie awaryjnym z uwagi na tą pandemię i na sytuację, której, tak jak zresztą nawet pan Tutkulaski słusznie zauważył, nikt nie przewidział i nie mógł jej przewidzieć, tak? Dlatego że gdyby ktokolwiek z tą sytuację nadchodzącą przewidział, myślę, że byśmy mieli zupełnie inną dzisiaj sytuację, zwłaszcza w państwach tak wysoko rozwiniętych, przecież w państwach zachodnich, gdzie jednak ta epidemia jest dużo, dużo większa i gorsza na dzień dzisiejszy, szczęście w Polsce. Natomiast, szanowni państwo, no myślę, że do tej pory rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazał, że potrafi działać sprawnie w każdych warunkach. Zawsze dotrzymywaliśmy obiecanego słowa Polakom, czy to były programy socjalne, czy społeczne, czy wsparcie dla rodzin, czy 13 emerytura, czy 500+, czy wyprawka szkolna, zawsze te programy realizujemy. Staramy się również, aby nasza administracja, czy za pośrednictwem wojewodów, czy dzisiaj poprzez również spółki Skarbu Państwa, no również Pocztę Polską, działała jak najsprawniej. Także myślę, że te najbliższe dni będą kluczowe. Dla nas najważniejsze jest zdrowie Polaków, dlatego zaproponowaliśmy, aby te głosowanie prezydenckie odbyło się w trybie korespondencyjnym, bezpieczniejszym, zdecydowanie bezpieczniejszym niż trybie bezpośrednim. No zobaczymy, jak tutaj zareaguje też opozycja i jaki na koniec będzie konsensus naszych działań.
Za chwilę do tego powrócimy, ale pytanie na marginesie, bo trochę mnie dziwią te sytuacje związane z uzyskiwaniem adresów Polaków. Przecież nasz kraj dysponuje czymś takim jak powszechny elektroniczny system ewidencji ludności. Każdy ma PESEL, a w tej całej bazie danych powinny być również dane adresowe.
No panie redaktorze, to są oczywiście pewne takie kwestie szczegółowe, które muszą rozstrzygać prawnicy, którzy zajmują się na co dzień tymi danymi, tak, między innymi tutaj też prawem RODO i dostępem do danych. Myślę, że to jest na pewno analizowane na najwyższym szczeblu. No ale też z drugiej strony też chciałbym zauważyć właśnie, że takie głosy, że skandalem jest, że poczta się domaga naszych adresów, no są trochę śmieszne. No myślę, że listonosze i poczta akurat nasze adresy doskonale znają, mają je na co dzień w swoich wykazach.
Ale nie mają PESEL-u.
No właśnie. To jest sprawa do rozstrzygnięcia. Jak słyszeliśmy, zajmują się tym eksperci. Pytanie do pana Adama Andruszkiewicza jako zmianę tematu. Czy porozumienie zawetuje termin wyborów, bo Jarosław Gowin odgrażał się, że 10 maja wybory prezydenckie są wykluczone. Jak pan sądzi?
No, ja oczywiście mam nadzieję, że nie. No, to jest bardziej pytanie, myślę, do pana posła Żalka albo do pana posła Baszko u nas. Myślę, że mają większą wiedzę w tym temacie jako przedstawiciele tej formacji.
Będziemy pytać.
W to wierzę głęboko. Natomiast wydaje mi się, że mam nadzieję, liczę na to, że jednak ostatecznie widząc, jaka może być cena takich działań, jaka może być destabilizacja państwa wynikająca z chaosu, który powstanie w wyniku tego, że te głosowanie korespondencyjne w maju zostanie zablokowane, no to pan Jarosław Gowin wraz ze swoimi posłami jednak na końcu zdecydują się na rozsądne rozwiązania w porozumieniu ze Zjednoczoną Prawicą, a już na pewno nie chciałbym i nie wierzę w to, że decydują się na jakieś intrygi z opozycją, no bo jak wiemy, no zwłaszcza Platforma Obywatelska, myślę, że ciężko wierzyć do pana Borysa Budki, że on chce dobrze dla Polski. Także zdecydowanie wydaje się, że mam nadzieję, że porozumienie no nie pójdzie na żadne takie właśnie gierki, brzydko mówiąc, z opozycją, no bo na tym wszyscy stracimy po prostu. Na pewno Platformie nie na to, żeby w Polsce było dobrze.
No bo gdyby porozumienie zagłosowało na nie, to by oznaczało rozwalenie koalicji rządowej.
No panie redaktorze, to oczywiście zdarzają się czasami pojedyncze głosowania, gdzie różni posłowie głosują. Także tutaj takie ostateczne i takie twarde tezy, bardzo, bardzo mocne, które pan redaktor, ale nie tylko pan redaktor formułuje, no skądinąd pewnie no słusznie, bo wiele osób się takie pytania zadaje. No myślę, że jednak na końcu to będzie przedmiotem rozmowy pomiędzy prezesem Kaczyńskim a liderami Zjednoczonej Prawicy, do którego momentu ta koalicja będzie trwała. Ja sobie życzę, żeby trwała do końca tej kadencji parlamentarnej.
Bo to też byłoby nie na rękę porozumieniu.
Ja myślę, że zdecydowanie no, porozumienie chyba powinno być świadome tego, że gdyby nie start z Prawa i Sprawiedliwości, no to posłowie porozumienia nie byliby w parlamencie. Tu nie chodzi o żadne szantaże, tylko wszyscy jako politycy, także panowie będący w studiu znają annały polityki i wiedzą, że no, taka partia jak porozumienie dzisiaj samodzielnie nie ma żadnych szans na to, żeby przekroczyć próg wyborczy.
Pytanie o komentarz do Krzysztofa Truskolaskiego. Czy porozumienie jednak osiągnie porozumienie z opozycją? Jak pan sądzi?
Panie redaktorze, czas pokaże. Oczywiście próba, ta pierwsza próba będzie pewnie 7 maja, kilka dni przed wyborami, bo wtedy najprawdopodobniej ta ustawa spłynie z Senatu. Po bardzo, bardzo głębokich dyskusjach i bardzo głębokich analizach. Nawet dzisiaj pół dnia można było oglądać w Senacie, jak ta ustawa jest procedowana. Ta ustawa jest po prostu procedowana tak, jak powinna być w Sejmie, a nie w jeden dzień na szybko, zdalnie i przegłosowana. W Senacie rzeczywiście ta dyskusja jest, w Senacie rzeczywiście ta analiza jest z ekspertami. Nawet nasz podlaski profesor Flisiak, epidemiolog, mógł się na temat tej ustawy i na temat skutków zdrowotnych wypowiadać. Jeżeli chodzi o porozumienie. Porozumienie Jarosława Gowina, jak ta partia się nazywa, ma 18 posłów w tym momencie w parlamencie. No potrzeba tak naprawdę tylko 6-7, aby ta większość została zmieniona. Ale tutaj to już zależy od indywidualnych decyzji posłów porozumienia oraz o tym, jaką władzę ma nadal pan Jarosław Gowin. Bo znaczy jestem przekonany, że pan Jarosław Gowin wielokrotnie powtarzał, że nie zagłosuje za tą ustawą i pewnie nie zagłosuje. Ale jak widzieliśmy w głosowaniu sejmowym, on nie wziął w ogóle udziału w głosowaniu. Więc jeżeli kilku posłów nie weźmie udziału, kilku posłów zagłosuje za, no to może się okazać, że jednak porozumienie się przestraszyło, porozumienie stchórzyło. Zobaczymy. Ciężko gdybać. Wiem, że prowadzone są rozmowy. Nawet teraz widzę w telewizji, że zaczyna się właśnie spotkanie opozycji z Jarosławem Gowinem, więc wszystko przed nami. Ja oczywiście mam nadzieję, że posłowie porozumienia będą przestrzegać prawa i zagłosują tak, jak im sumienie podpowiada, a nie będą się kierowali tylko i wyłącznie swoimi interesami.
Ale jest taka sugestia pojawiająca się, że jedna i druga strona próbuje kupić Jarosława Gowina między innymi stanowiskiem marszałka Sejmu.
O panie redaktorze, jak wiemy, w Sejmie decyduje większość. Jeżeli siły opozycyjne plus porozumienie będą miały większość, no to wszystko może się zdarzyć. Marszałka Sejmu wybieramy zwykłą większością, więc jeżeli no, porozumienie będzie zmienić, że tak powiem, front i wyjdzie ze Zjednoczonej Prawicy, to wszystkie scenariusze są możliwe, no ale wtedy trzeba pamiętać, że większość rządowa nie będzie miała większości, bo bez tych 18 posłów większości nie ma.
Czy wtedy to będą nowe wybory? Piotr Kusznieruk.
Ja powiem w ten sposób. Po pierwsze, Zjednoczona Prawica kupiła pana Gowina funkcją ministra nauki i szkolnictwa wyższego i stanowiskiem wicepremiera, więc o tym i tak dotychczas funkcjonował ten rząd i ta sprawa ma charakter jak gdyby widoczny. Ja chciałem zwrócić uwagę,
ale to każda koalicja, która próbuje się zawiązać, proponuje członkom owej koalicji odpowiednie stanowiska, ale i dlatego to się wszystko przekłada później na władzę.
Ma pan rację, panie redaktorze. Dokładnie jak gdyby w tym mechanizmie układania rządu czy układania Sejmu jest to normalna gra wyborcza, która funkcjonuje, że tak powiem, w Polsce, jak i również we wszystkich krajach i nie ma co temu się dziwić. Generalnie myślę, że obserwując to, co się dzieje w przypadku pandemii ze środka rządu, pan Gowin zrozumiał, że te działania nie są najlepsze i bardzo mocno podszedł do tego krytycznie, podejmując decyzje niezgodne z linią Zjednoczonej Prawicy. W związku z tym widać, że poszczególne osoby mające w sobie trochę rozsądku, obserwujące to z wnętrza, Być może chcą się po prostu ewakuować z tego kursu.
No ale może...
Żeby się źle skończyć.
Ale może tutaj kalkulacja polityczna zwyciężyła. Mam szansę zdobyć określone stanowisko, porozumieć się z opozycją i próbuję ten wariant przeprowadzić, żeby zyskać wsparcie i odpowiednią funkcję.
Ja powiem w ten sposób. Już myślę, że dla pana wicepremiera byłego, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, różnica między funkcją, którą zajmował, a funkcją, którą mógłby zajmować w przyszłym w Sejmie, nie jest tak duża. W związku z tym
obie... No ale gdyby nie doszło do wyborów, takie warianty są też rozważane, to wtedy marszałek Sejmu obejmuje najwyższe, najważniejsze stanowisko w państwie.
Raczej panie redaktorze, jeżeli premier wprowadzi stan klęski żywiołowej, to nie, bo kadencja prezydenta po prostu się przedłuży.
Nie, to więc, zrozumiałe. Rozmawiamy
nie ma, moim zdaniem,
o tych...
Nie ma możliwości, moim zdaniem nie ma możliwości, aby marszałek Sejmu przejął władzę w Polsce, to prezydent będzie kontynuował tą władzę.
I druga dosyć istotna sprawa, że nawet jeżeli doszłaby sprawa do jak gdyby kolejnych przyszłych wyborów, to też sytuacja pana premiera Gowina jest niepewna, dlatego że musi się poddać ponownie pewnemu trybowi wyborczemu, a może to być dla niego rozwiązanie, czy dla jego formacji rozwiązanie niekorzystne, bo na przykład pan poseł Andruszkiewicz wspominał, że samodzielnie mógłby się nie dostać do Sejmu. W związku z tym widać, że w pewnym momencie w przypadku pana Gowina być może nastąpił wewnętrzny głos rozsądku i takie bardziej rozsądne podejmowanie decyzji w tym zakresie, bo być może w samych strukturach rządzących i w sytuacji walki z pandemią po prostu wewnątrz rządu źle się dzieje. I należy podejmować decyzje, które są decyzjami o charakterze wyłącznie, nazwałbym
egzystencjalnymi.
Albo zgodnymi z własnym sumieniem, tak?
Dlatego, dobrze, postawmy kropkę. Adam Andruszkiewicz, czy są takie rozmowy prowadzone, aby na przykład odwołać marszałek Witek, w to miejsce wprowadzić Jarosława Gowina na zasadzie politycznej rekompensaty i jednak liczyć na wsparcie porozumienia w tej zbliżającej się batalii o termin wyborów?
Panie redaktorze, mi o takich pomysłach w obrębie Zjednoczonej Prawicy nic nie wiadomo. Raczej zdecydowanie nasi liderzy podkreślają, że taki scenariusz dzisiaj nie istnieje. Nie jest w ogóle rozważany, brany pod uwagę. Też pamiętajmy o tym, że naszym zdaniem to nie jest droga dokądkolwiek. Tak? Pan Jarosław Gowin w ramach koalicji rządowej dostał bardzo wysokie stanowisko. No, tutaj pan Kuśnieruk zresztą o tym mówił, zaszczytne wicepremiera rządu RP, również ministra konstytucyjnego. Także jeśli chodzi o stanowiska, to naprawdę i sam pan Gowin, i całe porozumienie, przecież wiemy to w zakresie, jakie stanowiska członkowie porozumienia obejmowali nie tylko w rządzie, ale również u nas w województwie podlaskim. Są to poważne funkcje i na pewno tutaj porozumienie nie może, mówiąc już tak po ludzku, narzekać na to, że było źle pod tym kątem przez Prawo i Sprawiedliwość traktowane. Natomiast czy z kolei opozycja tego typu kroki podejmuje? My tego oczywiście nie wiemy. No rzeczywiście jest tak, że trwają teraz w dalszym ciągu rozmowy po tej drugiej stronie, właśnie stronie opozycji. Z tym, że też pamiętajmy o tym, że w zasadzie ciężko też mówić o takim monolicie, jeśli chodzi o opozycję, dlatego że w tak zwanej naszej dzisiejszej opozycji mamy po jednym biegunie pana Brauna, a po drugim biegunie pana Zandberga przecież. No, raczej nie są to postacie, które są gotowe dzisiaj ręka w rękę siadać i ustalać na przykład nowy rząd, czy wybierać wspólnie jednego marszałka. No, nie jest to wcale takie proste, jak się niektórym może wydawać komentatorom. A po drugie też w samej opozycji mogą być dzisiaj różnice zdań, dlatego że ja na przykład mam głosy gdzieś z wewnątrz PSL-u i na przykład PSL obecnie raczej nie godziłby się na to, żeby w ramach rozmów opozycyjnych Platforma Obywatelska odgrywała kluczową rolę, bo mimo, że ma większy klub w parlamencie, to PSL jasno kalkuluje, że w przypadku nowych jakichkolwiek rozdań może być nawet silniejszy od Platformy Obywatelskiej. Też wiele na to wskazuje. Również Lewica może trochę odjąć poparcie Platformie. Także Platforma tutaj stara się kreować na takiego lidera opozycji, ale mówiąc prawdę, dzisiaj nie jest liderem opozycji, jest po prostu równorzędnym partnerem tylko i wyłącznie.
Czyli sugeruje pan, że Polskie Stronnictwo Ludowe wyczuło szansę, żeby się bardziej wykreować? I czy w związku z tym, gdyby porozumienie nie chciało z wami dalej współpracować, czy możliwe jest porozumienie z PSL-em?
No to już to słowo porozumienie tak odmieniamy przez wszystkie przypadki, że już myślę, że naprawdę ciekawe konfiguracje się
no,
tworzą.
Czy będzie natomiast współpraca wyborcza z PSL-em?
Wiem, oczywiście tak, to taki mały żarcik, panie redaktorze, żeby troszeczkę też humoru do dyskusji prowadzić. No tego nie wiemy. No, ja nie jestem ani menedżerem pana Gowina, ani pana Kamysza, także jak to na końcu te rozmowy się zakończą, tego nie wiemy. Ja tylko sygnalizuję, że mówienie dzisiaj o opozycji jako o pewnym monolicie, który jest finalnie dogadany politycznie i jest w stanie jakby występować jako monolit, jest dużym nadużyciem. Moim zdaniem tak wcale nie jest i pan Budka, chociaż dzisiaj stara się być liderem opozycji, to proszę mi wierzyć, że ani pan Czerzasta, ani pan Kamysz go tak po prostu nie uważa i go tak nie traktuje.
Pytanie do pana Piotra Kusznieruka. Czy tak jest?
To znaczy, uważam, że Lewica jest w stanie zaakceptować każde rozsądne rozwiązanie. Faktem jest, że pan premier...
Ale na czele z Budką, czy nie?
Mówię tak, na tym etapie nie rozmawiamy, kto jest na czele, bo opozycja składa się z kilku formacji politycznych. Musi być uzgodniona.
No ale jak sam pan wie, nie są to podmioty równoprawne.
Ja nie uważam, że Lewica jest podmiotem mniej uprawnionym niż Platforma Obywatelska, jak i PSL. Uważam, że to są podmioty równoprawne. Być może niektóre formacje nie traktują nas równoprawnie, natomiast my się czujemy równoprawnym partnerem i tak się będziemy czuli. Jeżeli nie decyzja będzie odbywała się, podejmowana bez naszej zgody, no to my będziemy bez uzgodnień podejmowali decyzję o głosowaniach. W związku z tym nie może tak być, że zostaniemy pominięci w rozmowach, ale myślę, że nie o to, o tym rzecz idzie. Rzecz idzie o sytuacji związanej z złym zorganizowaniem wyborów, nie głosowania, wyborów. Wybory w tej formie, w której mają być przeprowadzone i do których dąży PiS, to są wybory nieuczciwe i to jest drwina z demokracji państwa, drwina z wyborców i narażanie jeszcze dodatkowo wyborców na niepotrzebny stres i niepotrzebne działania, które są w tym okresie naprawdę...
Tę diagnozę, panie Piotrze, słyszeliśmy już, ale czy nie nadarza się jednak unikalna okazja, żeby się przyjrzeć po stronie opozycyjnej wszystkim kandydatom, no bo odbyły się swego rodzaju wybory, notowania i możliwości kandydatów społeczeństwo, no bo teraz w sondażach to wynika, oceniło i pytanie, czy opozycja nie chciałaby jednak przesunięcia terminu wyborów, żeby poszukać nowych kandydatów?
Panie redaktorze.
Dobrze, pytanie do pana Truskolaskiego. Zaraz powrócę do pana Piotra Kusznieruka.
Panie redaktorze, no nie ma takiej opcji, aby zmienić kandydatów. Konstytucja o tym nie mówi. Jeżeli zostanie wprowadzony stan klęski żywiołowej i wybory zostaną przeniesione na najszybszy termin, czyli na przykład sierpień, nie ma możliwości zmiany kandydatów, więc tutaj o tym nie mówimy, ale chciałbym wrócić jeszcze do poprzedniego tematu. Pan Andruszkiewicz mówi o tym, że opozycja nie jest monolitem, no to proszę spojrzeć na pracę w Senacie. W Senacie też te wszystkie partie opozycyjne oprócz Konfederacji współpracują i ta współpraca układa się bardzo dobrze, więc my traktujemy się po partnersku. Nie szukamy lidera opozycji czy jakichś innych funkcji, tylko partnerstwo jest najważniejsze. Rozmowa i partnerstwo i na tym zawsze dobrze wychodziliśmy, dlatego teraz czy Lewica, czy Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, wszyscy rozmawiamy nad najlepszymi rozwiązaniami dla Polski, a łączy nas jedno, że jesteśmy przeciwko temu, aby 10 maja odbył się jakiś plebiscyt kopertowy.
Teraz Piotr Kusznieruk.
Ja tylko chciałem dopowiedzieć jedno zdanie. Niezależnie od tego, co się wydarzy, my nie planujemy zmiany kandydata w najbliższym czasie na stanowisko prezydenta, jeśli chodzi o formację lewicową, więc odpowiedź jest krótka i jasna.
Dziękuję bardzo. Pytanie do pana posła Andruszkiewicza. Związane z tym... No, jeśli Senat powie nie, bo wszystko na to wskazuje, jeśli teraz dogada się opozycja z częścią koalicji rządowej, to co wówczas? Czy strona rządowa ma jakiś wariant B? Czy w pana opinii na horyzoncie mogą być wybory parlamentarne?
No, panie redaktorze, myślę, że to jest pytanie, na które dzisiaj tak do końca nikt nie zna jeszcze w Polsce odpowiedzi, dlatego że tych wariantów jest naprawdę całe mnóstwo. No, my się staramy teraz wykorzystać maksymalnie ten czas, do którego Senat się zbierze. No, widzimy, że Senat zwleka. Tu nie zgodzę się z panem posłem Truskolaskim, który twierdzi, że tak ciężko pracuje nad tą ustawą. Nie, po prostu gra na czas. Takie są fakty polityczne. Natomiast Senat zwleka, my ten czas chcemy wykorzystać do tego, żeby no jednak przekonać pana Gowina i maksymalnie środowisko pana Gowina, również posłów, bo no pamiętajmy, że też posłowie nie są własnością przecież żadnego z polityków, także te są tutaj, mogą indywidualnie z nami rozmawiać, do tego, żeby ta większość jednak była. Co się wydarzy w danym scenariuszu? Myślę, że może to zdecydowanie doprowadzić, to wiemy wszyscy, do destabilizacji państwa. Dlatego, że też mówienie o tym, że będą wybory nowe, parlamentarne. Ja myślę, że my tutaj wszyscy, będąc tej rozmowy tych wyborów, się absolutnie nie boimy. Natomiast zdecydowanie to nie chodzi nawet o nasze bojenie się lub nie, tylko bardziej chodzi o to, jaki tych wyborów byłby efekt. A dzisiaj my oczywiście jako rząd Prawa i Sprawiedliwości też się nie boimy, mamy bardzo mocne sondaże. Aczkolwiek pytanie jest takie, czy taka duża, szeroka kampania i prezydencka, i jeszcze do tego parlamentarna, w dobie pandemii koronawirusa i kłopotów gospodarczych byłaby Polsce potrzebna. No ja osobiście uważam, że nie.
Czyli tutaj nie będzie żadnych takich prób. Skoro chcecie sprawdzić, to my was też sprawdzimy i dążymy do wyborów.
Panie redaktorze.
No, to proszę pamiętać, już kończę. Tak. Proszę pamiętać, że oczywiście decyzja zapada na samej górze. Tutaj jeśli okaże się, że rządzenie jest niewykonalne, to różne mogą być decyzje, aczkolwiek na ten moment my mamy nadzieję zdecydowanie, że jednak nasz rząd się utrzyma, dlatego że ma bardzo duże poparcie społeczne. Więc to też jest ważne pod tym kątem, że to nie jest tak, że my chcemy trwać dla trwania, mimo tego, że przeciwko nam są Polacy, bo Polacy, widać po sondażach, są z nami. No, Prawo i Sprawiedliwość się prowadzi w sondażach.
Piotr Kuszniruk.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że sugerowanie, że jeżeli pan Gowin odejdzie, no to będziemy organizowali nowe wybory, jest jakby trochę szantażem społecznym, dlatego że mieliśmy już sytuację, kiedy w Polsce rządziły rządy bez poparcia czy z mniejszością parlamentarną. Przykładem takiego rządu był rząd pana premiera Belki i można było przez dłuższy okres czasu dobrze kierować państwem, realizując tego typu rządy. Na pewno, jeżeli miałyby się...
No ale musimy wybory... także przypomnieć sytuację, że głos jednego posła zdecydował o losie rządu.
Ja rozumiem, ale przyszłe wybory powinny odbywać się w sytuacji kompletnie demokratycznej, czyli w takiej, w której partie polityczne mogą się spotykać z wyborcami i mogą prowadzić...
No ale jeśli weźmiemy pod uwagę, czasu. Panie Piotrze, to co sugeruje pan minister zdrowia, profesor Szumowski, że do czasu, kiedy nie będziemy mieli szczepionki i dobrego leku, sprawdzonego leku, to przeprowadzanie jakichkolwiek kampanii, jakichkolwiek wyborów nie ma sensu. To zatem, czy ja nie trzeba było się zgodzić jednak mimo wszystko na propozycję Jarosława Gowina, przesunąć wybory, zmienić konstytucję na czas pandemii i tak dalej.
Ale
bo zaczynamy się zapętlać.
Ja się z panem profesorem Szumowskim, ministrem profesorem Szumowskim zgadzam. Sam pracuję w branży medycznej i akurat jego kwalifikacji, kompetencji i wypowiedzi nie podważam. Otóż wszystko będzie bezpiecznie, jeżeli będziemy mieli szczepionkę, lek, procedury medyczne, jak i również, jeszcze dodam jedną rzecz, dużą część społeczeństwa zaszczepioną tą szczepionką, bo posiadanie samej szczepionki to jest jeszcze nie wszystko.
No ale to by oznaczało, że gdyby nie porozumieć się w sprawie przeprowadzenia według nowych zasad wyborów, to że wprowadzimy stan klęski i ten stan klęski też nie może funkcjonować w nieskończoność.
No tak, ale stan klęski może funkcjonować, zanim podejmiemy, moim zdaniem tak, sytuacja, jeśli chodzi o zmianę konstytucji, jest ostatecznością. Mamy w konstytucji wpisane narzędzia, które pozwalają nam jej nie zmieniać. Możemy wprowadzić stan klęski na 90 dni, potem możemy się nad tym zastanowić, co można zrobić dalej. 90 dni to tak naprawdę mamy do czynienia z terminem wrześniowym. Zobaczymy, jak się będzie rozwijała epidemia i wtedy podejmować decyzje. Na samym początku podejmowanie najbardziej drastycznych i najbardziej restrykcyjnych decyzji, jeśli chodzi o zmianę w Polsce prawa, jest po prostu nierozsądne. Wprowadźmy normalne procedury, które są wprowadzane w wielu innych krajach. Zaczekajmy, jak się będzie rozwijała epidemia i pod koniec zacznijmy podejmować racjonalne decyzje w uzgodnieniu ze wszystkimi. Być może, jeżeli ta epidemia będzie przynosiła masakryczne skutki dla społeczeństwa i nie będzie widać na horyzoncie poprawy sytuacji, być może trzeba będzie zmienić konstytucję, ale na razie skorzystajmy z narzędzi, którymi dysponujemy normalnie, a normalnymi narzędziami jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, który gwarantuje nam 90 dni spokojnego podejścia. To, co pan poseł Andruszkiewicz
już powiedział... Już musimy kropkę postawić.
Ja tylko jedną sytuację, że nie wprowadzamy stanu klęski, bo państwo będzie musiało zapłacić odszkodowania dla przedsiębiorców, to odpowiedź jest jak gdyby bardzo prosta. Nie można naginać prawa do stanu faktycznego. Albo mamy prawo teoretyczne, albo mamy prawo faktyczne. Jeżeli ma być prawo faktyczne, to powinniśmy
je realizować. Komentarz pana posła Adama Andruszkiewicza.
Prawo faktyczne mamy, działamy przecież w oparciu o ustawy, również jeśli chodzi o sytuację epidemii, która została w Polsce przecież formalnie ogłoszona. Także w tych ramach się poruszamy, tutaj mamy odpowiedni instrumentarium do tego, żeby reagować i myślę, że naprawdę kończąc naszą rozmowę chciałbym jeszcze raz podkreślić, że im szybciej wybory przeprowadzimy w sposób bezpieczny, korespondencyjny, tym szybciej skupimy się na wychodzeniu z pandemii, a zakończymy niepotrzebne polityczne przepychanki.
Skupmy już teraz się na wychodzeniu z pandemii, a nie na wyborach, panie pośle.
I na zakończenie pytanie do pana posła Krzysztofa Truskolaskiego. W tle ma pan piękne zdjęcie naszego parku Branickich. To jak w tych rozmowach internetowych tego rodzaju zabieg zastosować? Taka mała porada na koniec.
No, w każdym programie można ustawić zdjęcie w tle. Te zdjęcie pobrałem ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. No, wiadomo, że teraz są duże ograniczenia i proponujemy wszystkim mieszkańcom, którzy oczywiście mogą, aby zostali w domu. Ja dzisiaj łączę się ze swojego domu, a te tło jest tylko i wyłącznie zdjęciem, które wstawiłem, dysponując tymi narzędziami, którymi możemy. Dlatego, szanowni państwo, zostańmy w domu, kto może oczywiście, a do rządu apel, żeby jak najszybciej tą gospodarkę, oczywiście stosując wszystkie wytyczne sanitarne, wszystkie wytyczne ministra zdrowia, aby jak najszybciej tą gospodarkę odmrażać.
Dziękuję bardzo. Takie zdjęcie w tle może być także wyrazem patriotyzmu lokalnego. Polecamy tego rodzaju rozwiązanie. Dzisiaj dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz.
Dziękuję bardzo.
Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dziękuję serdecznie.
Oraz Piotr Kusznieruk, szef SLD na Podlasiu.
Dziękuję bardzo.
Dużo zdrowia, dziękuję za rozmowę. Lech Pilarski, do usłyszenia.